Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
Krzysztof Bałuk, witam. W najbliższy piątek, to już za 3 dni, 25 maja, w życie wchodzą przepisy RODO, rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. O tym mówiliśmy już wielokrotnie na antenie Radia Zachód. Od tego dnia unijne prawo chroniące dane osobowe będzie w pełni wiążące dla wszystkich, nawet najmniejszych podmiotów gospodarczych działających we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jakie są konsekwencje tego rozporządzenia, będzie dzisiaj wyjaśniał Radosław Mazur, specjalista do spraw ochrony i bezpieczeństwa informacji z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Czas gorący chyba na tego typu dyskusje, bo wiem, że coraz więcej ludzi zastanawia się, czy ich system bezpieczeństwa jest wystarczający, jeżeli chodzi o te rozporządzenie unijne.
Czyli można powiedzieć, że RODO faktycznie skutek pozytywny odniosło. Coraz więcej się u nas w kraju mówi o tych elementach bezpieczeństwa systemu, bezpieczeństwa danych. Ludzie się zastanawiają, czy takie dane może osoba, która nas o to prosi, od nas przyjąć, czy ewentualnie to nie są nadmiarowe dane i to są tak faktycznie elementy, które dotyczą właśnie RODO i tego, co za sobą RODO niesie, czyli ograniczania tak faktycznie tego, z jakimi danymi podmioty mają do czynienia i żeby brać tylko te dane, które są niezbędne do realizacji zadań przez ten podmiot.
To teraz wyjaśnijmy pewne rzeczy, na przykład czy taki zakład jednoosobowy krawiecki może ponieść drakońskie kary za każdy wypadek związany właśnie z przekroczeniem tej strefy prywatności, czyli ze złamaniem rozporządzenia RODO?
Jeżeli chodzi tutaj o kary, bo dużo się w naszym kraju mówi o karach, oczywiście ten skutek w postaci wymierzenia kary jest jakimś tam elementem ostatecznym. Niemniej jednak RODO mówi o tym, że kara taka ma być przede wszystkim odstraszająca i odczuwalna dla podmiotu.
I edukacyjna także.
Czyli ta właśnie walor edukacyjny to jest zawsze gdzieś tam na końcu umieszczany. Niemniej jednak te elementy związane z wymiarem kary mają być przede wszystkim odstraszające i takie, które są adekwatne dla tego podmiotu. Mówimy o małym zakładzie krawieckim, ale jeżeli wchodzimy już w jakiekolwiek kontakty do naszych klientów, wchodzimy w element wysyłania jakiegoś mailingu do swoich, powiedzmy, do potencjalnych klientów, jakiejś reklamy lokalnej skierowanej do osób, które swoje dane zamieszczają na różnych ogólnodostępnych miejscach. Sami mamy do czynienia z tym, że jeżeli wystawiamy chociażby na sprzedaż samochód czy jakieś inne rzeczy przez różnego rodzaju portale, nagle nam się odzywają osoby z marketingu z różnych firm. Chociaż my tak faktycznie nie wyraziliśmy na to zgody. I niestety poruszanie się po tej problematyce sprawia dla wielu firm problem. I oni, ci ludzie, którzy wykonują te działania marketingowe, tak faktycznie nie widzą żadnych zagrożeń w tym, że wykorzystają tego typu numery telefonów do nas. Chociaż my tak faktycznie tej reklamy ani kontaktu na ten telefon nie chcieliśmy.
W Polsce odbywają się tysiące szkoleń związanych właśnie ze wprowadzeniem RODO, czyli z ochroną danych osobowych. Niektóre firmy szkolące zapewniają nawet certyfikaty, które tak jakby umożliwiają prowadzenie dalszej działalności gospodarczej, co wcale nie sądzę, żeby to było, że tak powiem, zgodne z prawem.
Proces certyfikacji to jak faktycznie jest określony w naszych przepisach krajowych, które też 25 maja będą wchodziły. Niemniej jednak jest on zastrzeżony tak jakby dla określonych podmiotów, które mogą tę certyfikację przeprowadzić. W związku z tym wydawanie certyfikatu na jakieś działanie podmiotu bliżej nieokreślone jest takim troszeczkę wybiegiem, myślę, że marketingowym w tym wypadku, ponieważ tak faktycznie certyfikat może wydać urząd, który będzie powołany do ochrony danych osobowych od 25 maja. Posługiwanie się przez firmy prywatne certyfikacją jakiegoś podmiotu musi być też oparte o te zasady, które nasza ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza, czyli musimy my jako podmiot dostać akredytację. Następnie możemy dopiero wydawać certyfikaty, a takich podmiotów siłą rzeczy, z uwagi na to, że przepisy jeszcze nie obowiązują, nie jesteśmy w stanie wydać jako podmiot.
Ale dużo jest takich ustaw, które do tej pory funkcjonowały i czy te ustawy są już zgodne z RODO, na przykład prawa autorskie wobec nas, dziennikarzy, czy to jest zgodne z funkcjonowaniem rozporządzenia RODO, czy musimy dostosować się, czy trzeba by zmienić to prawo autorskie.
Jeżeli chodzi w ogóle o dostosowanie ustaw na terenie naszego kraju, to mówiło się różne liczby, jeżeli chodzi o wejście w problematykę RODO. W tej chwili określa się, że w naszym państwie zmieni się 210 ustaw w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia tego ogólnego unijnego w zakresie ochrony danych osobowych. I w ślad za tym pewnie nie będzie to jeszcze zamknięta grupa ustaw, które ulegną modyfikacji. Mówi się tu przede wszystkim o tych ustawach, które chociażby niosą za sobą wydanie różnego rodzaju rozporządzeń i w tych rozporządzeniach też znajdują się różnego rodzaju druki. Te druki, szczególnie stosowane przez organy państwowe, muszą nieść za sobą pewne obowiązki informacyjne i pewne zmiany, ale no, na 25 jest to bardzo, bardzo mało realne, żeby jakiekolwiek ustawy w tym zakresie uległy zmianie. Mamy w tej chwili, można powiedzieć, procedowaną ustawę naszą o ochronie danych osobowych, która w dniu 10 praktycznie maja wyszła z Sejmu. Senat nie wniósł do niej żadnych, że tak powiem, poprawek, w związku z tym jest dalej procedowana i tutaj szansa na wejście tej ustawy jest, w związku z tym po podpisie prezydenta ta ustawa faktycznie wejdzie w nasze realia, ale pozostałe zmiany tak faktycznie, no na nie będziemy pewnie czekali.
No jeżeli jest na przykład ta ustawa o prawie autorskim, to co, ona jest już nieważna? Ważniejsze jest to rozporządzenie RODO?
Znaczy musimy się poruszać przede wszystkim po elementach, które na nas RODO i nasza ustawa krajowa nakłada, czyli pewne rzeczy związane z przetwarzaniem danych wizerunkowych, no musimy dostosować do rzeczywistości ochrony danych osobowych, ale w przypadku ustawy dotyczącej praw autorskich, no to tak faktycznie ta interpretacja pewnych jej założeń na gruncie starej ustawy i obecnej ustawy, która za chwilę wejdzie, no nie budzi jakichś tam zastrzeżeń, ponieważ i w tych realiach jest ona bardzo podobna i bardzo zbliżona, bo wizerunek tak faktycznie jest chroniony w podobny sposób. Nam tutaj te całe RODO wniosło takie zwiększenie świadomości w naszym państwie, ale jak weźmiemy, cofniemy się w realiach prawnych, to już od 95 roku w Europie zajmujemy się ochroną danych osobowych, a zaczęliśmy od kilku miesięcy o tym dopiero mówić, a od 2 lat mieliśmy czas na to, żeby się do RODO w ogóle przygotować.
Ale ja myślę, że o tych danych osobowych, o ich bezpieczeństwie to już sporo mówiliśmy, może nie pod hasłem RODO, ale o tym, że po prostu trzeba je pilnować. Mówię o naszych osobistych nawet danych osobowych i no i firma, jeżeli ma, zbiera takie dane osobowe. Jeżeli państwo mają jeszcze jakieś uwagi czy pytania, to też zapraszamy do udziału w naszej rozmowie. 68 324 2255, to jeden z numerów telefonu. Drugi to 801 327 462. Jak wiem, większość firm większych powołuje inspektora danych osobowych, który ma za zadanie właśnie brać udział w szkoleniach, dowiedzieć się, w jaki sposób ewentualnie te dane osobowe powinny być zabezpieczone, jaki powinien mieć poziom zabezpieczenia, ale oczywiście nie jest to obowiązek, a jedynie no, wskazanie, że tak powiem. No i trzeba pamiętać o tym, że jednoosobowe firmy no, takich inspektorów na pewno zatrudniać nie będą, bo nie będą w stanie, chociaż te dane osobowe także gromadzą, także sami muszą sobie po prostu radzić z tym fantem, prawda?
Tutaj, jeżeli chodzi o inspektora ochrony danych, jak najbardziej tylko grupa podmiotów jest wskazana, która obligatoryjnie takiego inspektora musi powołać. W związku z tym te firmy, o których wspominamy, te małe firmy raczej się będą opierały o elementy właśnie jakichś szkoleń. Gorzej, jak to są elementy naszej pracy oparte o wszelkiego rodzaju krążące po internecie wzory, różnego rodzaju szablony. Przypomina mi się sytuacja, kiedy na bazie takich dokumentów budowało się wcześniej ochronę danych osobowych, czyli wkładaliśmy w segregator jakiś określony dokument, jakoś go tam nazwaliśmy, nadaliśmy na nim, na pierwszej stronie nasze dane firmy, a okazywało się, że powiedzmy to dotyczy to firmy w Gorzowie Wielkopolskim, a wewnątrz dokumentu mówi się o Szczecinie, w związku z tym nawet nie przeczytaliśmy tego dokumentu i taka iluzoryczna sytuacja w ochronie danych osobowych zupełnie nie jest pożądana na gruncie RODO. Ja często mówię na szkoleniach, co wzbudza takie emocje, że tak faktycznie RODO nie wymaga dokumentacji, ono wymaga bezpieczeństwa. Dokumentacja ma służyć tylko temu, żebyśmy my byli się w stanie wylegitymować, co w zakresie tego bezpieczeństwa zrobiliśmy. I to właśnie o to chodzi. A tutaj wspomniane wzory dokumentów, szkolenia, różnego typu, gdzie zapisujemy się na jedno czy drugie szkolenie i poziom tych szkoleń, tak często analizujemy, jest bardzo różny. Ludzie przyjeżdżają z tego typu szkoleń, później ja mam do czynienia z takimi osobami zupełnie na gruncie na przykład prywatnym i rozmawiamy o problematyce RODO, bo wszyscy o to pytają z uwagi na to, że wiedzą, że się tym zajmuje i ta wiedza osób wychodzących z tego szkolenia jest po prostu czasami żadna.
No tak, ale jeżeli ktoś będzie analizował to, czy jest prowadzone w danej firmie RODO, to jest skąd pewność, że wiedza tych osób, które kontrolują z kolei, jest na tyle duża, żeby rzeczywiście wnikliwie ocenić fakt bezpieczeństwa danych osobowych firm i rzeczywiście w jakiś sposób pokierować przedstawicielami tychże firm, żeby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.
No myślę, że tutaj przede wszystkim doświadczenie, jakie przemawia za tymi ludźmi. Możliwości, czy dotyczy to tylko stworzenia jakiejś tam dokumentacji, czy dotyczy faktycznych szkoleń i faktycznego wprowadzenia bezpieczeństwa, czy za tym bezpieczeństwem też są ludzie w tej firmie, w której chcemy współpracować, którzy zajmują się wprost teleinformatyką, systemami teleinformatycznymi, czy mają zaplecze, czy mają możliwości pracy, kto rekomenduje tego typu firmy do współpracy. Tutaj szereg rzeczy, którymi my jako logicznie myślący możemy się posługiwać. Jak wybieramy jakąś firmę do współpracy na zasadzie, powiedzmy to, dostarczenia towaru, to poza jego, powiedzmy, zupełnie ceną, interesuje nas też ewentualnie czas dostawy tego towaru, jakość tego towaru, która do nas jest dostarczona i ciężko w tym momencie ocenić tak na pierwszy rzut oka firmę, która do nas się zwraca z jakimś tam, powiedzmy to, elementem pomocy w tym zakresie i oferuje dobrą cenę, ale tak faktycznie my nie wiemy, czy to za tą ceną idzie jakakolwiek jakość. I to jest najgorsze w naszym kraju, że na kanwie tego typu przepisów, które wchodzą, szereg osób próbuje zarobić i to czasami zarobić w sytuacjach, kiedy ta wiedza i doświadczenie jest
średnio uczciwie.
Dla mnie to bardzo było takim dobitnym przykładem właśnie wczorajsza audycja w Radiu Zachód, którą akurat miałem okazję właśnie słuchać, że pani wiceminister edukacji mówiła o tym, że właśnie nauczyciele praktycznej nauki zawodu 15 lat na przykład nie byli w zakładach, które wykonują konkretnie takie czynności. I tak samo ja postrzegam szkoleniowców, przynajmniej z mojej perspektywy i to jest moje prywatna opinia, prywatne zdanie. Jeżeli ktoś nie wprowadził RODO w żadnej firmie, nie pomagał nikomu w tym zakresie, sam pojechał na jakieś szkolenie i teraz próbuje po szkoleniu pomagać ludziom, jak wprowadzać RODO, to ja bym miał szereg wątpliwości, czy to będzie dobrze u mnie zrobione.
Wobec tego prześledźmy parę przykładów. Załóżmy, jest jednoosobowa firma, która prowadzi szkolenia. Zbiera w związku z tym dane osobowe tych uczestników tego szkolenia.
Dokładnie.
W jaki sposób ma je zabezpieczyć tak, żeby były zgodne z rozporządzeniem RODO?
Jeżeli chodzi tutaj o elementy dotyczące tego zabezpieczenia danych osobowych, to one tak faktycznie zależy, do jakich czynności nam posłużą. Tu musimy wyjść z elementu pierwszego, czyli umowy. Umowa firmy jednoosobowej działalności gospodarczej z tym, który te konkretne szkolenie zapotrzebował. I w tym momencie ten, który zapotrzebował szkolenie...
Zlecił tej firmie
szkolenie. Czy to dotyczy RODO, czy to dotyczy chociażby czynności BHP w firmie, przekazuje dane swoich pracowników, którzy mają być objęci szkoleniem, do firmy zewnętrznej. No i pierwszy element, musimy ująć to w ramach umowy, którą posługujemy się między naszym podmiotem, a podmiotem, który nam ma wykonać tę czynność szkoleniową. I w tym momencie musimy powierzyć przetwarzanie danych naszych pracowników firmie zewnętrznej.
Ale określić zakres tego powierzenia, tak?
Zakres powierzenia, do czego oni mogą użyć,
na jak długo.
Na jak długo, do czego ma to służyć, jak mają to zabezpieczyć. Narzucamy pewne zasady. My jako administrator i wymagamy tego w przypadkach, gdy współpracujemy z firmą. Jeżeli firma szkoleniowa do nas się zgłasza i chce nam przeprowadzić tego typu szkolenie i nie zabezpiecza danych naszych chociażby pracowników, gdzie na zaświadczeniach chociażby o szkoleniach BHP jest szereg danych pracowniczych, to w tym momencie możemy mieć wątpliwości, czy firma, która w ten sposób świadczy nam usługę, a jeszcze zajmuje się szkoleniami RODO, czy do końca rozumie to, co w ogóle się wokół niej dzieje.
A w takim razie co jak można określić te dane osobowe, bo przecież to zaświadczenie musi być oparte o nazwisko, jasne, imię, nazwy zakładu i jakieś temu, inne jeszcze dane.
Ale temu to ma służyć. Tylko no właśnie. Zasady współpracy muszą być odpowiednio rozegrane między nami a firmą zewnętrzną. Musimy te dane osobowe przyjąć jako wykonawca tego szkolenia, ponieważ na przykład zobowiązujemy się do wydania certyfikatu w tym zakresie. Ale tak jak mówię, można nazwać to certyfikatem dostosowania dla podmiotu gospodarczego i nic ten certyfikat za sobą nie nosi, a można to nazwać certyfikatem udziału w szkoleniu, można zamieścić na nim program, jakim my się posługujemy, wpisać tam imię, nazwisko tego człowieka objętego tym szkoleniem, z jakiej on jest firmy, wszystko to odpowiednio przygotować i po wydaniu certyfikatu i wręczeniu temu, który te szkolenie zamówił, te dane u siebie skasować, ponieważ nam są niepotrzebne do dalszej już pracy.
A co jest w takim razie danymi osobowymi? Nazwisko, imię, to już jest dane osobowe, to są już dane osobowe, adres na pewno, telefon, adres mailowy, adres zamieszkania, wizerunek, tak? Głos też jest dane, to są też dane osobowe?
Wchodzimy w biometrię, wchodzimy w elementy takie właśnie dotyczące już danych szczególnej kategorii, to co pan redaktor wymienił, wchodzimy w imiona, nazwiska, w niektórych wypadkach Jan Kowalski dzisiaj przykładowy, no nie jest daną osobową, ale jak będziemy mówili o konkretnym Janie Kowalskim, który mieszka w małej miejscowości przy ulicy X, no to już mówimy o konkretnym człowieku. Jeżeli jest sytuacja, w której my poruszamy się po danych osobowych, to troszeczkę musimy mieć też doświadczenia w tym zakresie, żeby właśnie tym ludziom na tych szkoleniach przedstawić, jak te dane osobowe należy rozumieć. Jeżeli chodzi o elementy chociażby anonimizacji, to też są sytuacje, w których my musimy to zrozumieć, ponieważ kończąc zdanie jeszcze, mamy sytuację, w której duży na przykład wydawca gazety pisze, wskazuje imię i inicjał z nazwiska, a później wskazuje chociażby, że ktoś jest synem kogoś i to nie ma nic wspólnego z anonimizacją.
Rozporządzenie RODO informuje nas, że bardzo ważnym elementem całości jest tak zwana analiza ryzyka, czyli gromadzenia tych danych osobowych i możliwość ich wycieku. No i bardzo ważne jest szybkie informowanie o źródle wycieku i o przyczynach tego, żeby po prostu załatać tę możliwość i poinformować tych wszystkich, których dane zostały naruszone.
W niektórych wypadkach poinformować, w niektórych nie poinformować. Tak jak mówię, to też musi być przez nas jako osoby, które dbają o ochronę danych osobowych, przeanalizowane. Ale wychodząc od tego pierwszego elementu, zawsze, przynajmniej często na szkoleniach to opisuje ocenę ryzyka i w jaki sposób mamy postępować z tym ryzykiem. Przykładem z starych czasów w Polsce i urzędu. Jeżeli wchodziliśmy, to w tym urzędzie kraty były w kasie, bo tam były pieniądze. I szafa metalowa była najczęściej u kadrowej, bo tam były akta kadrowe, które po zwolnieniu pracownika należy 50
to
lat przetrzymywać.
To właśnie były dane osobowe.
I to były dane osobowe, tam były pieniądze, a to, co robiliśmy, te kraty w oknach kasy i szafa wzmocniona u kadrowej, było konsekwencją właśnie tej analizy ryzyka, że my, powiedzmy to, przemyśleliśmy sobie, gdzie mamy te najgorsze punkty, gdzie ktoś może się połasić na ewentualne pieniądze albo w jakiś sposób mogą nam spłonąć akta, które są dla nas ważne i kierowaliśmy tam większe środki zaradcze przed tym, żeby po prostu te dane i te pieniądze ochronić. I to jest typowa analiza ryzyka i wprowadzone zabezpieczenia na kanwie analizy ryzyka.
To teraz trzeba sobie wyobrazić właśnie te nasze komputery, które zawierają dane osobowe i tak mają być zabezpieczone jak ta szafa i te kraty.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że naszym gościem jest Radosław Mazur, specjalista do spraw ochrony i bezpieczeństwa informacji, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Rozmawiamy o ochronie danych osobowych, jako że już w piątek, w najbliższy piątek będzie obowiązywało rozporządzenie RODO o ochronie danych osobowych. To rozporządzenie unijne. My oczywiście mamy prawo do ochrony danych osobowych, mamy prawo wglądu do tych danych, ale proszę pamiętać, że muszą mieć także do nich wgląd niektóre służby, m.in. policja. W wielu miastach jest także monitoring i tu też udostępniamy swój wizerunek, czyli także dane osobowe. Posłuchajmy policjantów Pawła Międlara i Bogdana Porady.
Ta granica jest bardzo ściśle określona w przepisach, jakie regulują naszą pracę. Prywatność obywatela to jest najwyższe dobro w pracy policjanta. Są wyliczone enumeratywnie przypadki, kiedy policjanci mogą naszą prywatność złamać. Każde nadużycie tej zasady przez policjanta jest złamaniem przez niego prawa, bardzo surowo karanym. Także w kontaktach z policją nie należy obawiać się tego, że łamiemy czyjąkolwiek prywatność. Wszelkie dane, jakie pozyskujemy, od chociażby prosta, zwykła, codzienna sytuacja, kiedy policjant kogoś kontroluje, zapisuje jego nazwisko. Te dane są w sposób szczególny chronione. Policja, chcąc wejść głębiej w prywatność, a więc podjąć działania operacyjne wobec osoby, działania niejawne, innymi słowy, musi uzyskać na to przede wszystkim akceptację prokuratora, a potem zgodę sądu.
Pamiętajmy o jednej rzeczy, że stacja benzynowa, pasaż czy ulica to są miejsca publiczne, to nie są miejsca prywatne, nie są to miejsca, nazwijmy to intymne, gdzie człowiek przebiera się na przykład. Nie ma jakiegoś zagrożenia dla mnie jako obywatela, że jest kamera, że z tego powodu ktoś wykorzysta to. No bo co on może wykorzystać w stosunku do mnie. Dzięki kamerom naprawdę na całym świecie jesteśmy bezpieczniejsi. Możemy pójść do parku wieczorem. Te kamery generalnie uczciwym ludziom nie przeszkadzają. Przeszkadzają bardzo przestępcom. Gdyby nie te kamery, na przykład dzisiaj, to przez ostatnie 2-3 lata policja nie miałaby takich wyników w wykrywaniu chociażby napadów na małe banki.
Internet to pole do działania dla przestępców, bo ciągle jeszcze wierzą w to, że pozostają anonimowi. To nieprawda. Coraz więcej policjantów to świetni informatycy, którzy potrafią tropić tam nie tylko pedofilów, nie tylko oszustów, ale także osoby, które próbują popełniać poważne malwersacje gospodarcze. To jest właśnie znak czasów. Kolejna sprawa to temat dręczenia innych osób. Stalking. Każdy z punktu widzenia swojej prywatności ma prawo do robienia tego, co chce. Nikt nie powinien tej osobie wbrew jego woli przeszkadzać. I to przeszkadzanie rozumiemy bardzo, bardzo szeroko. Od nękania telefonami, wystawania pod oknem, od oszczerczych plotek rozpowszechnianych na temat tej osoby.
No tak, monitoring to rzecz powszechna. Umieszczamy swój wizerunek i kwestia tego, kto ma dostęp do tego wizerunku. Ale weźmy na przykład radia, przypomnę telefony jeszcze, 68-324-2255, 801-327-462. I teraz, jak ktokolwiek zadzwoni pod te numery telefonu, to też jest przecież, to są też dane osobowe, głos, prawda? Czy my musimy mieć zgodę tej osoby na to, że publikujemy jej głos? Czy ona domniemywać można, że jeżeli dzwoni do radia, to po prostu wie o tym, że jej głos będzie udostępniony publicznie?
Kwestia tutaj jest tego rodzaju, że tak faktycznie wychodzą tu elementy tak zwanej aktywnej zgody użytkownika, który korzystając z pewnych usług, korzystając nawet prasownika, który powiedzmy to wychodzi podczas konferencji przed urząd i zostaje mu zrobione pamiątkowe zdjęcie, które zamieszczane jest na stronach internetowych, to tak faktycznie w ten sposób wyraża swoją zgodę, czyli tą swoją aktywnością. Czasami wyrażamy zgodę na pewne elementy, jak wchodzimy na teren, który jest monitorowany terenem, monitorowanym terenem.
No ale tereny publiczne są monitorowane. To nie możemy wyjść do miasta, żeby nie być...
No i właśnie tutaj są różnego rodzaju konflikty, ale przede wszystkim w przypadku kontrolowania monitoringiem strefy publicznej, gdzie my się znajdujemy albo wchodzimy na teren obiektu, to taką informacją dla nas pożądaną jest informacja o tym, kto nas faktycznie nagrywa. Bo to jest informacja, którą powinniśmy posiąść wchodząc na teren chociażby obiektu szkoły. Bo znam takie obiekty szkół, gdzie to faktycznie dyrekcja organizuje to bezpieczeństwo i zapewnia to bezpieczeństwo i ma dostęp do tego monitoringu, ale różnego rodzaju firmy, które świadczą usługi w zakresie ochrony, tego typu dostęp na przykład do monitoringu mają, a wręcz go obsługują. W związku z tym ja wchodząc na teren objęty monitoringiem, powinienem mieć informację o tym, kto mnie nagrywa.
Czyli przed każdym wejściem do budynku, który ma monitoring, powinna być regulamin, czy informacja w ogóle o tym, że ten obiekt jest, czy jesteś na obiekcie, który jest monitorowany. Zachowanie tych zdjęć jest, tego filmu jest przez tyle i tyle, taki czas, a obiektem administruje, czy tym filmem administruje ta i taka firma.
Może aż nie tak szeroko, no ale właśnie. Tu te elementy, żeby na mnie, te informacyjne elementy nie zasłoniły w ogóle tej informacji, że jest monitorowany. monitoring. To nie chodzi o montowanie plakatów na całe drzwi albo plakatów A1 rozmiaru, tylko chodzi o to, żeby wypełnić właściwie te obowiązki w zakresie informowania o pewnych elementach człowieka, który wchodzi na nasz teren. I tu na terenie Zielonej Góry, akurat dzisiaj jeżdżąc po niektórych obiektach, miałem okazję zobaczyć, że te obowiązki informacyjne są sprecyzowane nawet na tej starej ustawie o ochronie danych osobowych. Nie będę wskazywał podmiotu, ale bardzo mi się to podobało, bo była informacja, tak zwany piktogram o monitoringu, łącznie ze wskazaniem, na jakiej podstawie prawnej jest ten monitoring zainstalowany i kto jest administratorem danych osobowych, danych w ogóle z tego monitoringu. W związku z tym, no, ta świadomość różnych podmiotów, tu akurat podmiotu publicznego, no widać, że jest.
Przydałoby się w takim razie takie wzory, bo ministerstwo to odpowiedzialne za tego typu działania powinno przygotować moim zdaniem gotowe wzory postępowania, żeby nie trzeba było szukać, bo no, w przypadku szkoły czy placów publicznych to jest oczywiste. Mamy telefon, halo?
No, dzień dobry. Ja mam takie pytanko. No wjeżdżając do miasta, przed którym jest znak miasto monitorowane i tam by było wypisane, kto ma możliwość, kto to nagrywa, kto ma możliwość przetwarzania tych danych osobowych. I teraz każdy by chciał to spytać, no wyobraźmy sobie, jakie to by były korki.
No to jest fakt.
Tutaj nie mówimy o tym elemencie dotyczącym właśnie miast monitorowanych i tych monitoringów, ponieważ jeżeli mamy wskazanie miasto monitorowane, to raczej z domniemania możemy wywnioskować, że jest to, te nagrania fizyczne są realizowane przez podmiot,
zlecony przez miasto. Nie?
Zlecony przez miasto. Tu przede wszystkim administratorem danych z monitoringu w tym wypadku jest najczęściej jakiś.
No jakiś, ale ma pan rację, że trudno, żeby regulaminu przed wjazdem do miasta zamieszczać, bo to już by było.
Ale tutaj, jeżeli na przykład, a tutaj mamy do czynienia w jednej z gmin w województwie lubuskim, taka sytuacja, gdzie taka informacja o że miasto jest monitorowane, jest wskazana na drogach wjazdowych, ale plac zabaw na przykład, który znajduje się nieopodal jakiegoś skupiska budynków, też jest monitorowany chociażby przez
osiedle na przykład, osiedle.
Dokładnie przez ten sam podmiot, który monitoruje miasto. No i dla nas, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, możemy mieć wątpliwości, czy jest to zarząd tego osiedla, czy to jest jakaś spółdzielnia mieszkaniowa, czy to jest miasto. I w tym momencie, jeżeli nie mamy wątpliwości wjeżdżając do miasta, że miasto monitorowane to nagrywa nas, powiedzmy, to burmistrz, to możemy mieć wątpliwości już w przypadku placu zabaw, który jest przy blokach. Czy nagrywa nas jakaś wspólnota mieszkaniowa, czy zarząd osiedla właśnie, czy w ogóle spółdzielnia jakaś mieszkaniowa, czy ewentualnie właśnie dalej jest to ten burmistrz. I w tym wypadku był to ten burmistrz. W związku z tym zalecenia...
Ta informacja by się przydała.
Zalecenia w tym zakresie by się przydały, żebyśmy wiedzieli, kto na tym placu zabaw nas faktycznie nagrywa.
Mamy telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja najpierw chciałem powiedzieć, że ostatnio właśnie u weterynarza rozmawiałem z weterynarzem, który był na takim szkoleniu i powiedział, że to już są takie absurdy, że on teraz będzie musiał wysyłać informacje swoim poleconym listem do każdego klienta.
Halo, halo, uciekł nam pan. O, ktoś zbyt szczególnie monitorował to połączenie i nie udało się dokończyć rozmowy, ale no to rzeczywiście niekiedy, ale to kwestia chyba też wyobraźni, żeby nie przesadzać oczywiście z tym postępowaniem, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, bo w dobie Facebooka, gdzie te nasze twarze, nasze w ogóle myśli, które tam zawierają się, to publikujemy wszem i wobec, prawda?
Bo
się zgadzamy na to właśnie, dokładnie, że w zamian za na przykład dostęp do konta oferujemy swoje dane osobowe, tak? To jest normalna praktyka wtedy.
Podobnie jak sytuacja w zakresie chociażby dostępu do kont poczty elektronicznej, które też mamy teoretycznie za darmo. Mamy za to, że może do nas trafiać na skrzynkę informacja w zakresie handlowym. I tutaj pewne elementy też właśnie wyrażamy zgodę. I często wątpliwości jakieś, czy wręcz sprzeciwy budzi sytuacja dotycząca chociażby list obecności w zakładach pracy. To jest taki element bardzo newralgiczny, na które zwracają uwagę często piony kadrowe. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy lista obecności może za sobą nieść nadmiarowe rozpowszechnianie danych, bo to, czy ja jestem nieobecny w pracy z powodu chociażby choroby, czy choroby mojego dziecka, a tego typu kody są na formularzach dostępnych nawet w każdej większej księgarni, gdzie można to po prostu zakupić, taki formularz, no to kolega mój z pracy nie powinien wiedzieć o przyczynie mojej nieobecności w pracy. Jeżeli ja chcę jemu to powiedzieć albo w jakiś sposób to rozpowszechnić, to jest moja sprawa, ale pewne rzeczy nie powinny być nadmiarowo rozpowszechniane przez tego typu stare naleciałości, które faktycznie nie mają racji bytu i niczemu nie są potrzebne.
Mamy następny telefon, halo?
Ja chciałem zapytać właśnie o taką rzecz, bo czasami biorę udział w konkursach i zostawia się numer telefonu i później się znękanym różnymi reklamami i na przykład przychodzą SMS-y, że zagraj w konkursie, że masz miliony, nie odbierasz i cały czas nie wiadomo, kto to sprzedaje. Jak to teraz będzie? Czy to będzie chronione? Czy człowiek będzie chroniony przed czymś takim?
Tutaj przede wszystkim informacje dotyczące tego pola eksploatacji naszych danych osobowych powinny być dla nas jasne i czytelne i zrozumiałe.
Czyli jak przystępujemy do konkursu, z góry powinno być powiedziane, w jaki celu będzie wykorzystywany ten nasz numer telefonu czy mail.
Te zasady postępowania z naszymi danymi powinny być dla nas ostre, nie powinny budzić jakichś naszych wątpliwości, ale często te regulaminy, które są przy okazji tego typu konkursów, są zupełnie przez nas nieczytane. Wchodzimy na jakąkolwiek stronę internetową, czy kupujemy wręcz nowy telefon komórkowy, smartfon, przewijamy te wszystkie informacje, które tam są i klikamy akceptuj, bo chcemy jak najszybciej ten smartfon po prostu uruchomić. I nie
czytamy. Ale językiem to jest takim nieraz pisane, że rzeczywiście domyśleć się, o co chodziło autorowi, nie jest prosto.
I tu właśnie RODO wchodzi w te elementy. I
że ma być klarowne, jasne i czytelne.
Ma być to czytelne dla normalnego użytkownika. To nie ma być język prawniczy, to nie mają być elementy stricte techniczne, to mają być elementy zrozumiałe. I jeżeli mamy w Polsce możliwość kierowania usług społeczeństwa informacyjnego do dzieci lat 13, to w tym momencie te wszystkie zasady dotyczące przetwarzania danych dzieci powyżej 13 roku życia też muszą być dostosowane do ich możliwości zrozumienia
percepcji
tego.
Tak,
tylko nie mogą posługiwać się też te firmy slangiem młodzieżowym, bo znowu dorośli tego nie zrozumieją. I tutaj jesteśmy, że tak powiem, w takiej sytuacji troszeczkę patowej, bo chcemy się dostosować do jednych, ale jednocześnie łamiemy prawa drugich.
Mamy telefon, halo?
No jeszcze raz, byłem 10 minut temu w audycji.
No właśnie, ciekawe.
Ja mam
coś.
Pytanie do pana eksperta. Chodzi mi o to, że jeżeli wejdę do marketu jakiegoś i przede mną ktoś coś ukradnie, będzie to nagrane na jakiejś taśmie, na jakimś tam nośniku i rozpozna to mój dzielnicowy. Dzielnicowy pokaże to moim sąsiadom, że ja tam z tyłu za tym gościem stałem i zostanę wezwany na policję czy do sądu, czy to nie będzie ujawnienie danych osobowych?
Jako świadek, tak?
Jako świadek, jako... No się jako świadek, tak.
No to jest problem rzeczywiście.
Nikt mnie się nie pytał o to, czy wyrażam zgodę, czy jestem nagrany, a on chodzi po osiedlu i pokazuje moje zdjęcie, czy ja czasami na ten temat coś nie wiem.
Znaczy tutaj sytuacja przede wszystkim dotyczy elementu tego, czy pan wiedział, czy nie. No wiedział pan, bo wchodzi pan na teren marketu i wisi piktogram informujący o monitoringu i o tym, że te dane z monitoringu są zbierane. I kto jest ich administratorem, czyli najczęściej, powiedzmy to, konkretny market.
Jeżeli, a policja ma dostęp do tych danych.
Jeżeli policja prowadzi postępowanie dotyczące kradzieży konkretnej, no to posiada zawiadomienie i na kanwie tego zawiadomienia ma prawo dostępu do materiałów zgromadzonych na tym monitoringu, ale jeżeli sytuacja będzie taka, tak już specjalnie przerysowuję to, że będzie pan ciekawie ubrany dla dzielnicowego, no to nie może pozyskać on tego monitoringu i tego zapisu i pokazywać pana sąsiadom, w związku z tym, że pan ma tam ciekawy strój na tym monitoringu, a nic się w zakresie przestępstwa czy wykroczenia w tym markecie nie zdarzyło, ale był policjant na terenie i widział to na monitoringu i poprosił o nagranie tego, bo jemu się bardzo pana strój spodobał. No to w tym momencie będzie to nadużycie. Ja oczywiście przerysowałem tą historię, ale to też, żeby wiedzieć, że tak faktycznie te pola eksploatacji naszych danych osobowych są konkretnie sprecyzowane. Albo wyrażamy na to zgodę, to co pan powiedział, albo jest to przepis prawa, który umożliwia dostęp do takich danych i ich ewentualną publikację nawet dla osób w związku z czynnościami chociażby policji. I też mamy elementy takie jak umowa. Jeżeli zawrze pan umowę o pracę, to pana pracodawca nie prosi pana o to, żeby pan się zgodził na przetwarzanie danych osobowych, bo musi pana zgłosić chociażby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To wynika z podpisanej z panem umowy i z tego, że przepis prawa mówi, że ma określony termin pracodawca, żeby pana chociażby do ZUS-u zgłosić.
A w tym musi mieć te dane osobowe po prostu.
I musi mieć te dane i musi je przetwarzać. I w tym chociażby przedmiocie w Polsce jest duże niezrozumienie tych różnic. I niektórzy pracodawcy, przyjmując pracownika chociażby, proszą go o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem.
To
nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że dzisiaj daję zgodę takiemu pracodawcy, a jutro przychodzę i ją wycofuję, bo jeżeli jest to oparte o zgodę i co? Pracodawca nie zgłosi mnie do ZUS-u?
No wtedy on poniesie konsekwencje.
No to wynika z przepisu prawa, więc mieszanie tych dwóch podstaw jest zupełnie niepotrzebne.
Nielogiczne. Mamy telefon, halo?
Dzień dobry, witam, Hubert z tej strony.
Dzień dobry.
Ja dzwonię w takiej sprawie, bo moim zdaniem problem jest poważny, jeśli chodzi o informowanie tego, że gdzieś jesteśmy nagrywani. I tu sprawa jest o tyle poważna, że coraz więcej jest kamer w miastach, gdzie te kamery, że tak powiem, streamują, czyli prowadzą transmisję tego obrazu z kamery na żywo w internecie. I są strony, chociażby worldcam.com, na którą wchodzimy i są kamery internetowe na żywo na całym świecie. I w Zielonej Górze też są. No i informacji takich na przykład nie ma, że stoimy na przystanku i kameruje nas na żywo kamera i na całym świecie ludzie mogą nas oglądać. Chociażby naprzeciwko planetarium Wenus jest taki budyneczek przy przystanku z takimi krzywymi oknami, tam jest serwis komputerowy, tam w oknie jest właśnie kamerka, która ładnie ten przystanek kameruje i żadnej informacji na budynku nie ma. Jak ktoś nie zauważy kamery, to nie wie. A nawet jeśli, to może sobie pomyśleć, że jest to kamera, która ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo tego budynku. Okazuje się, że nie, bo wchodzimy na stronę worldcam.com, wpisujemy Zielona Góra i wszystko widać, co się na Konstytucji 3 maja dzieje. Dziękuję bardzo.
Ciekawe pytanie, bo tych kamer, które monitorują i online wydają ten obraz, jest bardzo, bardzo dużo na całym świecie. I właśnie, co wtedy? Czy to są, bo to są nasze dane osobowe, prawda?
Jeżeli chodzi o ochronę naszego wizerunku w zakresie tych kamer, no to jeżeli mamy do czynienia z prywatnym przedsiębiorcą i instalacja kamer w sklepach na terenie monitorowanym prywatnej firmy, no ma uzasadnienie pod względem chociażby bezpieczeństwa, ewentualnej kradzieży, tego co się stanie, powiedzmy to, albo w niektórych wypadkach na liniach produkcyjnych z uwagi na to, żeby szybko też ujawnić jakieś wypadki przy pracy lub tego typu rzeczy. I oczywiście w tym zakresie podstawy prawne działania takiego administratora zakładu pracy jak najbardziej są i możemy je wyszukać w RODO, możemy je wyszukać w starych naszych ewentualnie przepisach. Jesteśmy tak jakby przed wprowadzeniem w Polsce ustawy, która będzie normalizowała monitoring, ale na dzień dzisiejszy nie znajduję podstaw monitorowania strefy publicznej, przynajmniej w moich analizach takich faktycznych, aby podmiot prywatny monitorował strefę publiczną dla chociażby takich potrzeb, o których pan tutaj wspomniał.
Promocyjnych takich swoich.
Takich promocyjnych, tak. Jeżeli jest to ławeczka na terenie prywatnej posesji kogoś i mamy tam napisane, że to jest ławeczka, powiedzmy to, monitorowana albo ławeczka internetowa i to idzie w publiczną strefę, a takowe ławeczki są chociażby, ja podam przykład, Gorzowa Wielkopolskiego i tak jest to oznakowane, że tam można sobie usiąść. Ten przekaz online do internetu jest. Niemniej jednak jest to wszystko oznakowane. Jeżeli pan to mówi, że i tam nie jest to, powiedzmy to, wskazane jako firma by prywatna to wszystko organizowała. Jeżeli pan tu wskazuje przykład firmy prywatnej, która publikuje treści ze strefy publicznej, no to ja bym się zastanowił nad tym, jakie są podstawy tego typu działania i przede wszystkim wyszedł z tego, czy te podstawy w ogóle dla takiej firmy monitorowania przystanku autobusowego są.
No i teraz też uwaga Facebookowicze, bo jeżeli robimy filmy, na których widać twarze i postaci, które nie są związane z naszym towarzystwem, które być może nie wyrażają zgody na publikację, a te filmy są umieszczane i odtwarzane publicznie, to no, też jest jakieś ryzyko ujawnienia wizerunku bez zgody właściciela, tak?
Jasne. Tu pewne elementy są takie bardzo płynne, ponieważ na dobrą sprawę zasadami RODO nie są objęte osoby prywatne, które nie wykonują działań zawodowych lub handlowych, jak to się w RODO mówi. I w związku z tym pewne poczynania tych osób prywatnych są mniej skrępowane. Taki przykład pani nauczycielki, która mnie pyta, że dzieci akurat fotografują sobie na wycieczce wszystko i upubliczniają w internecie, a ona będąc opiekunem tej wycieczki z ramienia szkoły, no musi pewne rzeczy sobie wcześniej wyrazić zgodę, dostać ją od rodziców, w jakiś sposób zagwarantować sobie te wszystkie zgody, które ona będzie miała. No i jak to jest? No właśnie tak to jest, że strefa osób, które zajmują się profesjonalnie czymś, czyli wykonują jakiś konkretny zawód, tutaj nauczyciel, no ma inne rygory w stosunku do działań prywatnych dzieci, które są na tego typu wycieczce. W związku z tym sytuacja taka, że te elementy musimy rozróżniać. A tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o elementy wizerunkowe, to są dalej idące interpretacje, które mówią, że robiąc pewne zdjęcia sobie nawet, a w tle mamy osoby, które przechodzą, na dobrą sprawę nie musimy uzyskiwać od nich jakiejkolwiek zgody, ponieważ są tłem dla zrobienia naszego zdjęcia. W związku z tym sytuacja taka, że nasze zdjęcia bez tych osób i tak by istniały. W związku z tym to interpretacja jest bardzo płynna, ale trzeba mieć troszeczkę w tym zakresie wyczucia.
W każdym razie kancelarie prawne zacierają ręce, bowiem RODO przewiduje odszkodowania za zamieszczenie nawet naszego wizerunku, czy złamanie rozporządzenia RODO, i być może ten system kar spowoduje rzeczywiście, że będziemy bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o wykorzystywanie, przetwarzanie danych osobowych.
Tutaj przede wszystkim pole do popisu będą miały fundacje i stowarzyszenia, które są wprost wymienione jako organy, jako powiedzmy to nie organy, ale jako jednostki, które mają pomagać tym osobom pokrzywdzonym i wspierać je właśnie w tym, jeżeli dane ich osobowe zostały w jakiś sposób naruszone, te zasady przetwarzania. I tak faktycznie wystarczy naruszyć te zasady. Nie musi być w tym zakresie żadnego skutku, co jest takim też nowym dla niektórych prawników, jak rozmawiam z nimi, że faktycznie namacalnej szkody tej osoby nie musi być, a możemy wdrożyć wszystkie rzeczy związane z RODO i przeprowadzić w zakresie tym kontrolę, wymierzyć karę i żądać odszkodowania, chociaż faktycznej szkody nie ponieśliśmy.
Przewiduje pan duży ruch w prawie w związku z tym, w instytucjach związanych z prawem?
Ja myślę, że tutaj jest pole do popisu, tak jak wspomniałem, dla tych fundacji i stowarzyszeń, i w tym zakresie znam kilkanaście już takich podmiotów, które powstały i czekają na 25 maja, czyli 3 dni mają jeszcze, żeby faktyczną tą operacyjną działalność rozpocząć. I tutaj głos tego słuchacza i ten przystanek, który tu się znajduje, myślę, że może być polem właśnie do tego typu działań w zakresie stowarzyszenia lub fundacji, które będą dochodziły do tego, czy to jest prawne, że w strefie publicznej jest kamera, którą obsługuje podmiot prywatny.
Czyli jeszcze raz zdejmujemy wszystkie niepotrzebne kamery, które monitorują i zamieszczają w sieci bezpośrednio obraz, ponieważ to może rodzić konsekwencje prawne i finansowe, jak pan powiedział. Dokładnie. Myślę, że do tematów będziemy jeszcze wracać z racji tego, że tych przedmiotów zainteresowania tutaj jest bardzo, bardzo dużo. No, samo rozporządzenie obejmuje bardzo szeroki aspekt naszego życia, bo informatyczne, no, społeczeństwo informatyczne właśnie posługuje się przekazem informacji. Kwestia tylko przetwarzania danych osobowych i ich chronienia odpowiedniego będzie na pewno teraz bardziej oceniana. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Radosław Mazur, specjalista do spraw ochrony i bezpieczeństwa informacji Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Dziękuję. Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?